Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny w 1979 roku nie tylko otworzyła drogę do wolności, ale i odsłoniła wiele wątków, które z czasem stały się kluczowe dla pontyfikatu papieża Polaka. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży, Jan XXIII i Jan Paweł II, już niebawem święci.
Trzeba iść po śladach tego, czym, a raczej kim, na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa.
Najważniejszy moment pierwszej pielgrzymki. No cóż...
Redaktor Jacek Moskwa.
To musi być ta msza na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Pamiętam to jako przeżycie niezwykłe. I słowa Ojca Świętego o Chrystusie, bez którego nie można zrozumieć rzeczywistości człowieka.
Kolejny wielki, prorocki wątek tej pielgrzymki.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Jan Paweł II, będąc w Gnieźnie, odsłania wielką, uniwersalną perspektywę swojego pontyfikatu, tego, co ma być w następnych latach, misję papieża Słowianina.
Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje. Zachodu i wschodu.
Ta homilia była wyzwaniem nie tylko wobec systemu panującego w Polsce, ale także wyzwaniem wobec całej geopolitycznej sytuacji tak zwanego obozu socjalistycznego. Ojciec Święty poruszył tam sprawę narodów, które tak jak my mają chrześcijańskie korzenie, a żyją za naszą wschodnią granicą.
Cały akcent kładziony na sprawy Europy.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Zapomniane ludy i nawiązanie do transparentów, które papież widział ze wschodu, z południa, Rosja, Czechosłowacja wtedy. Znowuż wydobycie tego wszystkiego poza sztampę obozu socjalistycznego. Dostrzeżenie narodu jako takiego, dostrzeżenie osoby, człowieka.
Tego już system panujący w Polsce, władze z ówczesnym pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem nie mogły tolerować. I pamiętam dokładnie, że homilia Ojca Świętego przez cenzurę, której trzeba było każdy numer słowa powszechnego poddawać, została ocenzurowana, to znaczy pewne jej fragmenty nie mogły się ukazać. Następnego dnia wybuchł skandal. Protestował przede wszystkim Watykan, ale protestował także Pax. Protestował Episkopat Polski. I trzeba powiedzieć, że władze ugięły się. Ugięły się i wydały zezwolenie, żeby homilia Ojca Świętego z Gniezna w pełnym, nieocenzurowanym już kształcie następnego dnia ukazała się w Słowie Powszechnym. Był to jakiś moment bardzo przełomowy. Po raz pierwszy ta gazeta, niewątpliwie związana z ówczesnym reżimem, powiedziała nie, zaprotestowała i osiągnęła sukces.
I wreszcie Jan Paweł II ukazuje nam, samym Polakom, nasze dziedzictwo kultury naszego narodu. To, co stanowi o tożsamości, czyli kultura wyrastająca z chrześcijańskiego pnia, z chrześcijańskiego korzenia.
Kultura jest tą wartością, dzięki której naród przeżył, także wtedy, kiedy był wymazany z politycznej mapy Europy. Pobudzenie do refleksji Polaków, jak jest naszą kulturą, na ile rzeczywiście to jest głęboka, osadzona w treściach kultura.
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez laskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej. I tak jest do dzisiaj. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii.
To było dowartościowanie Polaków, obudzenie w nich pewnych nut, które były gdzieś zagłuszone przez ten totalitaryzm, ale z drugiej strony odsłonięcie, też ukazanie jednego z podstawowych wątków pontyfikatu Jana Pawła II, czyli chrystianizacja współczesnego świata poprzez ewangelizację kultury. To jest podstawa nowej ewangelizacji w wydaniu Jana Pawła II. Zresztą ten program nowej ewangelizacji, Jan Paweł II później to wielokrotnie wyjaśniał, właśnie kształtował się przede wszystkim podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu, uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom.
W jaki sposób Ojciec Święty walczył z ówczesnym systemem? Już sama jego obecność na ziemi polskiej, to, że mógł na tych ogromnych uroczystościach religijnych gromadzić tak wielkie rzesze ludzi, to wszystko już stanowiło wyzwanie. Ale przede wszystkim wyzwaniem były słowa Ojca Świętego. Obrał on bardzo specjalną i przemyślaną, powiedziałbym, strategię. Strategię, która docierała do samych fundamentów języka opisującego tę rzeczywistość.
W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żeby mógł rozmawiać z tym kimś drugim, który jest inny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dialog ów nie może być łatwy, gdy prowadzi się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń światopoglądowych. Ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli domaga się tego dobro człowieka, dobro narodu, a wreszcie dobro ludzkości.
Papież podjął świadomą polemikę językową po to, aby słowom przywrócić ich tradycyjne znaczenia, by za ich pomocą mówić o tym, o czym się nową mową mówi. Nie unikał on słów czy nawet formuł, które przywłaszczyła sobie propaganda. Używając ich, przywracał słowom ich właściwy sens. Odważył się mówić o patriotyzmie, narodowych dziejach, kwestiach moralnych, problemach społecznych, także słowami, które zostały skorumpowane. Był to akt połączony z dużym ryzykiem, z ryzykiem nieporozumienia, a więc niewłaściwej recepcji ze strony słuchaczy, a także z ryzykiem ułatwienia propagandzie manipulacji wypowiedzianymi słowami. I właśnie Ojciec Święty dotknął tej sprawy najważniejszej, bo przecież w języku wyraża się kultura. Język tworzy cywilizację, język tworzy nasze życie społeczne. I Ojciec Święty podjął tę walkę właśnie na gruncie języka.
Ja osobiście byłem zaangażowany do służby porządkowej i dla mnie czymś najważniejszym było poznanie pewnej wspólnoty Kościoła. Znaczy po raz pierwszy doświadczyłem tego, czym jest wspólnota Kościoła, że jesteśmy razem wokół papieża, wokół Chrystusa i to było rozpoczęcie jakiejś zupełnie nowej epoki w życiu polskim, ale także w moim życiu. Znaczy to było kształtowanie pewnego pokolenia, które później zorganizowało Solidarność, zorganizowało Podziemie i wreszcie teraz stara się jakoś budować nową Polskę w Europie.
No i jeszcze wielkie przeżycie na błoniach, milion ludzi.
Ksiądz Adam Boniecki.
I to wołanie, które papież określił jako bierzmowanie dziejów. Musicie być mocni, mocą wiary, musicie być mocni, mocą miłości, mocą nadziei, aby podejmować wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów.
Pierwsza pielgrzymka papieska to obudzenie Polaków. Nie tylko przestali się bać,
kardynał Józef Glemp,
ale zrozumieli, jak władza manipuluje. Usłyszeli słowa Ojca Świętego, które stawiały przed Polakami ambitne zadania. Były one przygotowaniem na trudne chwile pokojowego obalania niewydolnego systemu przez Solidarność.
Kolejny wymiar tej pielgrzymki to przebudzenie ku wolności. Ten wątek był szczególnie obecny podczas wizytacji w sanktuarium na Jasnej Górze, gdzie Jan Paweł II powiązał dążenie do wolności z pojęciem macierzyńskiej niewoli Matce Bożej. Stojąc na jasnogórskim szczycie mówił:
tak więc słowo niewola, które nas zawsze boli, w tym jednym miejscu nas nie boli, w tym jednym miejscu, w tym jednym odniesieniu napełnia nas ufnością, napełnia nas radością posiadania wolności. Tu i zawsze byliśmy wolni.
Dodał przy tym, że Jasna Góra jest prawdziwym sanktuarium narodu, wciąż żywym sanktuarium.
Ojciec Święty wspomniał te pobyty w Częstochowie swoje jako biskupa. Mówi, przyjeżdżaliśmy tutaj, żeby przykładać pasterskie ucho do serca Maryi. Jak bije serce narodu w sercu matki? Jeżeli bije tonami radości, zwycięstwa, dobrze, ale bije też czasem tonem niepokoju, troską o wołanie i nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia osobistego, życia rodzin, jednostek, środowisk.
Tam też, wzorem prymasa tysiąclecia i polskiego episkopatu, dokonał zawierzenia Kościoła w Polsce Maryi.
Pragnę w dniu dzisiejszym, przybywając na Jasną Górę jako pierwszy papież pielgrzym, odnowić całe to dziedzictwo zawierzenia, oddania i nadziei, ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przyszłym. Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i całej ludzkości. Ja, Jan Paweł II, jego pierwszy sługa, oddaję tutaj Tobie, Matce, i zawierzę z bezgraniczną ufnością. Amen.
Z kolei podczas spotkania z ludźmi pracy ze Śląska, którzy też przybyli wówczas na Jasną Górę, bo Jan Paweł II nie został na Śląsk wpuszczony, to pamiętamy, papież wyraźnie upomina się o godność pracy ludzkiej. Nauczanie społeczne, tam wyrażone, upomnienie się w naszym imieniu o godność pracownika, stało się podstawą późniejszego programu społecznego Solidarności.
Nie dajcie się też uwieść pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, pozostając przy samej tylko pracy, w złudnej nadziei, że same jej wytwory bez reszty nasycą wszystkie potrzeby ludzkiego serca. Mówi wam to człowiek, któremu najgłębiej leży na sercu, ażeby Polska stawała się bogata i potężna przez swoją pracę.
Na trasie tej papieskiej pielgrzymki nie zabrakło również Oświęcimia. Tam Jan Paweł II oddał hołd zamordowanym Polakom i Żydom. Nawiązując do tragedii Żydów, mówił o nich jako o wyjątkowym narodzie, który otrzymał co prawda od Boga przekazanie nie zabijaj, ale w szczególnej mierze doświadczył sam na sobie zabijania. I wizyta w tym obozie zagłady otwiera kolejny wątek pontyfikatu. Wątek dialogu z judaizmem, z narodem żydowskim, co jest bardzo charakterystycznym rysem późniejszego nauczania Jana Pawła II. I wreszcie, będąc w Oświęcimiu, nawiązał również do męczeńskiej ofiary ojca Maksymiliana Kolbe, ukazując go jako patrona na dzisiejsze czasy. To przedstawienie sylwetki świętego Maksymiliana też przygotowywało Polaków do późniejszych nieszczęść rozpoczętych stanem wojennym, jakie znowuż niebawem miały nastąpić.
Tak samo bardzo wyraźne spojrzenie i bym powiedział bardzo wymagające wobec Kościoła, wobec osób świeckich, ale i wobec duchowieństwa. Papież mówi o polskim modelu kapłaństwa. Mówi o sile Kościoła w Polsce, którą zawdzięczamy doświadczeniu wieków i ofiarności polskich kapłanów, więzi pomiędzy kapłanami, biskupami, osobami świeckimi i twarde słowa papieża. Pamiętajcie, Kościół najłatwiej jest rozbić też przez kapłanów, jeśli by zabrakło tej wyrazistości.
I wreszcie, jako epilog, chciałbym przytoczyć niezwykle ważne słowa papieża skierowane do polskich biskupów podczas spotkania z konferencją episkopatu. Już wówczas Jan Paweł II w sposób proroczy mówił o warunkach zjednoczenia Europy.
Chrześcijaństwo musi podjąć na nowo swój udział w kształtowaniu duchowej jedności Europy. Same racje ekonomiczne i polityczne jej nie ukształtują. Musimy stąpić głębiej do racji etycznych. Episkopat Polski, wszystkie episkopaty i kościoły Europy mają tu ogromne zadanie do spełnienia.
Więc ta pielgrzymka stanowi także program dla Kościoła i dla naszego narodu na dziś.
Inny to był czas. Zobaczmy, jak dzisiaj cały ten wymiar kulturowy życia społeczeństwa, życia konkretnych ludzi, konkretnych rodzin się rozpadł. Cały ten wymiar wspólnoty eklezjalnej też popękana w niejednym punkcie. I wydaje mi się, że jeżeli chcemy spojrzeć na nauczanie papieża dziś i przyjąć je w pełni, to spojrzenie historyczne na poprzednie wizyty jest bardzo użyteczne, żeby widzieć, w czym poszliśmy do przodu, ale też, co nam się posypało.
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Proszę was o to. Amen.
Za tydzień wrócimy do 1983 roku i pielgrzymki, która będąc pokrzepieniem narodu, ukazywała głęboki sens chrześcijańskiej nadziei. A dziś dziękuję za wspólnie spędzony czas.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.